Andrzej Sapkowski. Wieża Jaskółki. Taśma siódma, ścieżka pierwsza.
Jaśnie urodzona markiza de Nemetujvar, przedstawił Huvenagel. Pan Declan Ross Ep Melhat, rotmistrz rezerwy wojsk konnych jego imperatorskiej mości cesarza Nilfgaardu. Pan Penikik, burmistrz Claremont. A to pan Leo Bonnard, mój krewniak i dawny Comilton.
Bonnard ukłonił się sztywno.
To więc jest owa mała rozbójniczka, która ma nas dziś zabawić, stwierdziła fakt chuda markiza, wpijając w Ciri bladoniebieskie oczy. Głos miała chrapliwy, seksownie wibrujący i okropnie przepity.
Niezbyt piękna, rzekłabym, ale nieźle zbudowana. Całkiem przyjemne ciałeczko.
Ciri szarpnęła się, odepchnęła natrętną rękę, blednąc ze wściekłości i sycząc jak wąż.
Proszę nie dotykać, rzekł zimno Bonnard. Nie karmić, nie drażnić, nie biorę odpowiedzialności.
Ciałeczko, markiza oblizała wargi, nie zwracając na niego uwagi. Można zawsze przywiązać do łóżka, wtedy jest bardziej przystępne. Może byście mi ją odsprzedali, panie Bonnard? Lubimy z moim markizem takie ciałeczka. A pan Huvenagel czyni nam wyrzuty, gdy chwytamy tutejsze pasterki i chłopskie dzieci. A markiz zresztą nie może już polować na dzieciaki. Nie może biegać, a to z powodu tych szankrów i kondylomatów, które mu się w kroczu pootwierały.
Dość, dość, Matyldo, rzekł łagodnie, ale szybko Huvenagel, widząc na twarzy Bonarta wyraz rosnącego obrzydzenia.
Musimy już iść do teatru. Panu burmistrzowi doniesiono właśnie, że do miasta wjechał Windsor Imbra z oddziałem knechtów barona Casadei, a znaczy na nas czas.
Bonnard wyciągnął z kalety flakonik, przetarł rękawem oneksowy blat stoliczka, wysypał na niego malutki wzgórek białego proszku. Przyciągnął Ciri za łańcuch przy obroży.
Wiesz, jak tego używać?
Ciri zacisnęła zęby.
Wciągnij do nosa. Albo weź na pośliniony palec i wetrzyj w dziąsło.
Nie. Bonnard nawet nie odwrócił głowy.
Zrobisz to sama, powiedział cicho, albo zrobię to ja. Ale takim sposobem, by wszyscy obecni mieli uciechę. Masz śluzówkę nie tylko w ustach i w nosie, szczurzyco. W kilku innych zabawnych miejscach również. Zawołam pachołków, każecie rozebrać, przytrzymać i użyję tych zabawnych miejsc.
Markiza de Nemetujvar zaśmiała się gardłowo, patrząc, jak Ciri drżącą ręką sięga po narkotyk.
Zabawne miejsca, powtórzyła i oblizała wargi.
Ciekawy pomysł. Warto by któregoś dnia wypróbować. Ejże, ejże, dziewczyno, ostrożnie, nie trwoń dobrego fistechu, zostaw trochę dla mnie.
Narkotyk był o wiele silniejszy od tego, którego próbowała u szczuru. W kilka chwil po użyciu Ciri ogarnęła oślepiająca euforia. Kształty wyostrzyły kontury, światło i barwy zakłuły oczy, zapachy podrażniły nos, dźwięki zrobiły się nieznośnie głośne, a wszystko dookoła stało się nierealne, ulotne niczym senne marzenie. Były schody, były śmierdzące ciężkim kurzem arrasy i tapiserie, był chrapliwy śmiech markizy de Nemetujvar. Było podwórze, były szybkie krople deszczu na twarzy, szarpnięcie obroży, którą wciąż miała na szyi. Ogromny budynek z drewnianą wieżą i wielkim, obrzydliwie kiczowatym malunkiem na frontonie. Malunek przedstawiał psy, kąsające potwora. Ni to smoka, ni to gryfa, ni to wiwerne. Przed wejściem do budynku byli ludzie. Jeden krzyczał i gestykulował.
To wstrętne! Wstrętne i grzeszne, panie Huvenagel, by będący niegdyś świątynią, przybytek, wykorzystywać do tak bezbożnego, nieludzkiego i obrzydliwego procederu. Zwierzęta też czują, panie Huvenagel, też mają swą godność. To zbrodnia, by dla zysku szczuć jedne na drugie ku uciesze gawiedzi.
Uspokójcie się, świątobliwy mężu, i nie wtrącajcie mi się do prywatnej przedsiębiorczości. A tak w ogóle to nie będzie się tu dziś szczuć zwierząt. Ani jednego zwierzęcia. Wyłącznie ludzie.
A to przepraszam.
Wewnątrz budynku pełno było ludzi siedzących na rzędach ław tworzących amfiteatr. W jego centrum był wykopany w ziemi dół, koliste zagłębienie o średnicy jakichś 30 stóp, ostemplowane grubymi balami, otoczone balustradą. Smród i hałas oszałamiały. Ciri znowu poczuła szarpnięcie obroży, ktoś chwycił ją pod pachy, ktoś popchnął. Nie wiedząc kiedy, znalazła się na dnie ostemplowanego balami dołu, na mocno ubitym piasku. Na arenie. Pierwsze uderzenie minęło. Teraz narkotyk jedynie podniecał i wyostrzał zmysły. Ciri przycisnęła dłonie do uszu. Wypełniająca ławy amfiteatru ciżba huczała, buczała, gwizdała. Hałas był nieznośny. Zobaczyła, że prawy przegub i przedramię opina jej ciasno skórzany ochraniacz. Nie pamiętała momentu, kiedy go jej zapinano. Usłyszała znajomy, przepity głos. Zobaczyła chudą, pistacjową markizę, nilfgaardzkiego rotmistrza, pastelowego burmistrza, Huvenagla i Bonharta, zajmujących górującą nad areną lożę. Znowu chwyciła się za uszy, bo ktoś walnął nagle w miedziany gong. Spojrzyjcie, ludzie! Dziś na arenie nie wilk, nie goblin, nie endriaga. Dziś na arenie mordercza falka z bandy szczurów. Zakłady przyjmuje kassa przy wejściu. Nie żałujcie grosza, ludzie! Rozrywki nie zjesz, nie wypijesz, ale jeśli na nią poskąpisz, nie zyskasz, a stracisz. Tłum ryczał i klaskał. Narkotyk działał. Ciri dygotała z euforii. Jej wzrok i słuch rejestrowały wszystko, każdy szczegół. Słyszała rechot Huvenagla, przepity śmiech markizy, poważny głos burmistrza, zimny bas Bonharta, wrzaski kapłana obrońcy zwierząt, piski kobiet, płacz dziecka. Widziała ciemne zacieki krwi na ogradzających arenę balach, ziejącą w nich zakratowaną, śmierdzącą dziurę. Błyszczące od potu, bydlęco wykrzywione gęby nad balustradą. Nagłe poruszenie, podniesione głosy, przekleństwa. Zbrojni ludzie rozpychający tłum, ale grzęznący, utykający na murze straży uzbrojonej w partyzany. Jednego z tych ludzi widziała już. Pamiętała smagłą twarz i czarny wąsik, wyglądający jak kreska namalowana węglem nad drgającą w tiku górną wargą. Pan Windsor Imbra? Głos Huvenagla. Z Gezo. Seneszal jaśnie urodzonego barona Casadei. Witamy, witamy zagranicznych gości. Zajmijcie miejsce. Widowisko zaraz się zacznie. Ale nie zapomnijcie, proszę, zapłacić przy wejściu. Ja tu nie na rozrywki, panie Huvenagel. Ja tu po sprawach służby. Bonhart wie, o czym mówię.
Doprawdy, Leo? Wiesz, o czym mówi pan Seneszal?
Bez kpin. Na 115 jest. Po falkę przyjechaliśmy. Dawajcie nam ją, bo będzie źle.
Nie pojmuję twej ekscytacji, Imbra, zmarszczył brwi Huvenagel. Ale zwracam uwagę, tu nie Gezo ani ziemię waszego barona sobie pana. Będziecie hałasy czynić i inkomodować, to was każę stąd bizunami przepędzić.
Bez urazy, panie Huvenagel, zmitygował się Windsor Imbra. Ale prawo za nami. Obecny tu Bonhart przyobiecał falkę panu baronowi Casadei. Słowo dał. Niechże się z danego słowa wywiąże.
Leo, Huvenagel zatrząsł policzkami. Wiesz, o czym on gada?
Wiem i rację mu przyznaję.
Bonhart wstał, niedbale machnął ręką.
Nie będę oponował ani czynił subiekcji. Dziewczyna od gdzie? Wszyscy widzą. Komu wola, niech ją bierze.
Windsor Imbra osłupiał. Warga zadrgała mu silnie.
Że jak?
Dziewczyna, powtórzył Bonhart, mrugając do Huvenagla, jest dla tego, kto ją zechce z areny zabrać. Żywą lub martwą, podług gustu i smaku.
Że jak?
Psia krew, pacjencję tracę pomału.
Bonhart udatnie udał złość.
Nic ino, jak i jak? Katarynka cholerna, jak? A tak jak sobie chcesz, wola twoja to mięso zatruj jadem, rzuć jej jak wilczycy. Ale nie wiem, czy ona zeżre. Na głupią nie wygląda, co?
Nie, Imbra. Kto chce ją dostać, musi się do niej sam pofatygować. Tam, na arenę.
Chcesz falki? To bierz ją.
Ty mi tę falkę pod nos podsuwasz niby sumowi żabę na wędzie, zawarczał Windsor Imbra. Nie ufam ci, Bonhart. Nosem czuję, że żelazny hak w tej przynęcie ukryty siedzi.
czułego nosa na żelazo pogratulować. Bonhart wstał, wyjął z podławy otrzymany w fano miecz, wyciągnął go z pochwy i rzucił na arenę tak zręcznie, że brzeszczot wbił się w piasek pionowo dwa kroki przed Ciri.
Ot, jest i żelazo. Jawne, wcale nie ukryte. Bo ja o tę dziewkę nie stoję. Kto chce, niech ją bierze, jeśli wziąć ją zdoła.
Markiza de Nemeth Uyvar zaśmiała się nerwowo.
Jeśli wziąć ją zdoła, powtórzyła swym przepitym kontraltem, bo teraz już ciałeczko ma miecz. Brawo, mości Bonhart! Wstrętnym mi się zdawało ciałeczko bezbronne wydawać na pastwę tych łapserdaków.
Panie Hubenagel, Windsor Imbra wziął się pod boki, nie zaszczycając chudej arystokratki nawet spojrzeniem.
To pod pańską się auspicją te jasełka wyprawia, bo wżdy teatrum wasze. Rzeknijcie mi jeno wedle czyich reguł i prawideł i grać tu mamy. Waszych liczy li też bonartowych.
Według teatralnych,
zarechotał Hufvenagel, trzęsąc brzuchem i buldożymi policzkami.
Bo choć prawdą jest, że teatrum moje, to wszakże klient nasz pan. On płaci, on wymaga. To klient ustanawia reguły. My zaś, kupcy, wedle tych reguł postępować musimy. Czego klient żąda, to trzeba mu dać.
Klient? Znaczy te ludzie?
Windsor Imbra szerokim gestem powiódł po wypełnionych ławach.
Te wszystkie ludzie przyszli tu i zapłaciliby się dziwowisku dziwować?
Interes jest interes, odrzekł Hufvenagel. Jeśli jest na coś popyt, czemu tego nie sprzedawać? Płacą ludzie za bój wilków, za walki endriak i ardwarków, za szczwanie psów na borsuka w beczce albo na wiwernę? Czemu ty się tak dziwisz, Imbra? Ludziom igrzyska i hece są jak chleb potrzebne.
Ba, bardziej aniżeli chleb.
Wielu z tych, co tu przyszli, od ust sobie odjęło.
A spójrz na nich, jak im się oczy świecą. Doczekać się nie mogą, by się heca zaczęła.
Ale na hecy, dodał Bonhart uśmiechnięty zjadliwie, pozory sportu, choć zachowane być muszą. Jaźwiec, nim go sobakę z beczki wywlekę, może kąsać zębiskami, tak jest sportowo. A dziewczyna ma klingę, niech i tu będzie sportowo. Co, dobrzy ludzie, mam rację?
Dobrzy ludzie, nieskładnym, acz gromkim i radosnym chórem potwierdzili, że Bonhart ma rację w całej rozciągłości.
Baron Cazadej, rzekł wolno Windsor Imbra, nierad będzie, panie Hufvenagel, ręczę wam, że będzie nierad. Nie wiem, czy warto wam w zwadę z nim wchodzić.
Interes jest interes, powtórzył Hufvenagel i poruszył policzkami. Baron Cazadej wie o tym dobrze i siła pieniędzy on u mnie na mały procent pożyczył, a gdy przyjdzie, by jeszcze pożyczyć, wtedy jakoś nasze zwady załadzimy. Ale nie będzie mi się jakiś zagraniczny pan baron wtrącał w prywatną i indywidualną przedsiębiorczość. Tu są zakłady porobione, a ludzie za wejście zapłacili. W ten piasek, tam na arenie, musi wsiąknąć krew.
Musi? Rozdarł się Windsor Imbra. Łajnop się, odkorci mnie, by wam pokazać, że nie musi wcale. Ot, wyjdę stąd i precz sobie pojadę, wstecz ani się oglądając. Wtedy własną se tu krew wytaczajcie. Mnie mierzi sama myśl, by motłochowi uciechy przysparzać.
Niechże idzie.
Z tłumu wystąpił nagle zarośnięty aż po oczy typ w kubraku z końskiej skóry.
Niechże idzie, jeśli jego mierzi. Mnie tam nie mierzi. Mówili, że kto te szczurzyce usiecze, weźmie nagrodę. Ja się zgłaszam i na arenę wchodzę.
A takiego...
Zawrzasnął nagle jeden z ludzi Imbry, niewysoki, lecz żylasty i mocno zbudowany mężczyzna. A włosy miał bujne, potargane i skołtunione.
Myśwa pierwsi byli, prawda, chłopy?
Ba, wierę!
Zawtórował drugi, chudy, ze spiczastą bródką.
Przy nas pierwszeństwo! A ty się honorem nie unoś, Windsor! Co z tego, że czerń się przygląda? Walka na arenie? Wystarczy rękę wyciągnąć i wziąć. A chamstwo niech wytrzeszcza gały, nam pluć na to!
A jeszcze nam coś skapnąć na boku gotowo,
zarżał trzeci ustrojony w dublet o żywej barwie amarantu.
Jak sport, to sport. Nie tak li, panie Hufvenagel? Jak heca, to heca. Była tu o jakiejś nagrodzie mowa.
Hufvenagel Uśmiechnął się szeroko i przytaknął kiwnięciem głowy, dumnie i majestatycznie trzęsąc obwisłymi policzkami.
A jak? Zaciekawił się ten z brudką. Zakłady stoją.
Na razie, zaśmiał się kupiec, wyniku walki jeszcze się nie obstawia.
Na razie jeno 3-1 stoi, że ni jeden z was nie ośmieli się wejść do ogrodzieńca.
Huuu,
wrzasnął końska skóra. Ja się ośmielę, jam gotów.
Usuń się, rzekłem, odwrzasnął kołtun.
Myśwa pierwsi byli i przy nas pierwszeństwo. Dalejże, na co czekamy?
A ilu możem tam do niej na plac?
Amarant okręcił pas. A zali tylko pojedynczo lża?
Ach, wy skurwysyny!
Ryknął nagle całkiem niespodziewanie pastelowy burmistrz, byczym głosem zupełnie nieprzystającym do postury.
Może w 10 chcecie na nią samo jedną, może konno, może na rydwanach. Może wam katapultę z cekhausu wypożyczyć, byście z daleka głazami w dziewkę miotać mogli, co?
Dobra, dobra, przerwał Bonard, konsultując coś szybko z Huvenaglem. Niech będzie sport, ale i uciecha jakaś też niech będzie. Można po dwu. Parą znaczy.
Ale nagroda, uprzedził Huvenagel, nie będzie podwojona. Jeśli we dwu, to będzie trzeba się podzielić.
Jaką parą, jakie we dwu?
Kołtun gwałtownym ruchem strząsnął z ramion płaszcz.
Nie wstyd wam, chłopy, toż to tylko dziewka. Tfu, odsuń ta się, sam pójdę i położę ją. Wielki mi szysz.
Ja chcę falkę mieć żywą,
zaprotestował Windsor Imbra.
Cholera na wasze walki i pojedynki. Ja na bonartową hecę nie pójdę, ja chcę dziewki żywej.
Pójdziecie we dwu, ty i Stavro, i wy wleczecie ją stamtąd.
Dla mnie, powtórzył Stavro, ten z brudką, despekt jest iść we dwóch na tego chuderlawca.
Baron ci ten despekt florenami osłodzi, ale tylko za żywą.
Znaczy się, baron jest skąpiec,
zarechotał Huvenagel, trzęsąc brzuchem i buldożymi policzkami.
I ducha sportowego nie ma w nim ani krztyny, ani woli, by u innych ducha nagradzać. Ja zaś sport popieram i niniejszym nagrodę podwyższam. Kto samo jeden na tę arenę wejdzie i sam na własnych nogach z niej zejdzie, tą oto ręką, z tego oto puzdra, nie 20, ale 30 florenów mu wypłacę.
Na co tedy czekamy, wrzasnął Stavro. Ja idę pierwszy.
Wolnego,
zaryczał znowu mały burmistrz.
Dziewka ma jeno cienki len na grzbiecie. Skiń tedy i ty, brygantynę żołnierzu. To jest sport. Mur na was.
Stavro zdarł z siebie nabijany żelazem kaftan, po czym ściągnął koszulę poprzez głowę, odsłaniając chude, zarośnięte jak u pawiana ramiona i pierś.
Mur na was, wielmożni, i na wasz sport zasrany. Tak pójdę, z gołą skórą. A, da, portki też zdjąć?
Zdejmij i femurały,
wychrypiała seksownie markiza de Nemet-Uyvar. Okaże się, czyliś męski, nie jedynie w gębie. Nagrodzony hucznym aplauzem, goły do pasa Stavro dobył broń i przełożył nogę przez bale bariery, uważnie obserwując Ciri. Ciri skrzyżowała ręce na piersi. Nie zrobiła nawet kroku w stronę wbitego w piasek miecza. Stavro zawahał się. Nie rób tego, powiedziała Ciri bardzo cicho. Nie zmuszaj mnie. Ja nie pozwolę się dotknąć.
Nie miej żalu, dziewko, Stavro przeskoczył przez barierę. Nic do ciebie nie mam, ale interes jest interes.
Nie dokończył, bo Ciri już była przy nim, już miała w ręku jaskółkę. Tak już w myśli nazywała gnomi Givir. Zastosowała najprostszy, dziecinny wręcz wypad, fintę zwaną trzy kroczki. Ale Stavro dał się na to złapać. Zrobił krok do tyłu i odruchowo uniósł miecz, a wtedy był już na jej łasce. Po odskoku oparł się plecami o ogradzającą arenę bale, a ostrze jaskółki miał o cal od czubka nosa.
Ta sztuczka, wyjaśnił Bonard markizie, przekrzykując ryk i brawa, nazywa się trzy kroczki, zmyłka i wypad tercją.
Tani numer, oczekiwałem od dziewki czegoś bardziej wyrafinowanego.
Ale trzeba przyznać, gdyby chciała, typek już by nie żył.
Zabij go, zabij!
Darli się widzowie, a Huvenagel i burmistrz Penykik pokazywali kciuk skierowany w dół. Z twarzy Stavro odpłynęła krew. Na policzkach brzydko uwidoczniły się pryszcze i dzioby po ospie.
Mówiłam ci, nie zmuszaj mnie, syknęła Ciri. Nie chcę cię zabijać, ale nie pozwolę się dotknąć. Wracaj tam, skąd żeś przyszedł.
Cofnęła się, odwróciła, opuściła miecz i spojrzała w górę w stronę loży.
Bawicie się mną? Krzyknęła łamiącym się głosem. Chcecie mnie zmusić do walki, do zabijania. Nie zmusicie, nie będę walczyć.
Słyszałeś, Imbra? Rozbrzmiał w ciszy drwiący głos Bonarta.
Czysty zysk i żadnego ryzyka. Ona nie będzie walczyć, można ją więc zabrać z areny i zawieźć żywą baronowi Kazadej, by sobie z nią poigrał do woli. Można ją brać bez hazardu, gołą ręką.
Windsor Imbra splunął. Wciąż przyciśnięty plecami do bali, Stavro dyszał, ściskając miecz w dłoni.
Bonhart zaśmiał się. Ale ja, Imbra, stawiam brylanty przeciw orzechom, że wam się to nie uda.
Stavro odetchnął mocno. Wydało mu się, że odwrócona do niego plecami dziewczyna jest rozkojarzona, zdekoncentrowana. Wrzał z gniewu, wstydu i nienawiści. I nie wytrzymał. Zaatakował. Szybko i zdradziecko. Widownia nie zauważyła uniku i odwrotnego ciosu. Zobaczyła tylko, jak rzucający się na falkę Stavro wykonuje nagle iście baletowy podskok, po którym w mało baletowy sposób pada brzuchem i twarzą w piach, a piach momentalnie nasiąka krwią.
Instynkty biorą górę, przekrzyczał tłum Bonhart. Odruchy działają, co, Wenagel, nie mówiłem? Zobaczysz, Brytany nie będą potrzebne.
Cóż za piękne i zyskowne widowisko! Uwenagel aż zmrużył oczy z rozkoszy. Stavro uniósł się na drgających z wysiłku ramionach, zaszamotał głową, zakrzyczał, zachrypiał, żygnął krwią i opadł na piasek.
Jak się nazywa ten cios, mości Bonhart?
Seksownie wychrypiała markiza de Nemet-Uyvar, pocierając kolanem o kolano.
To była improwizacja.
Z podwargi łowcy nagród, który w ogóle na markizę nie patrzył, błysnęły zęby. Piękna, twórcza i wręcz rzekłbym wisceralna improwizacja. Słyszałem o miejscu, gdzie uczą takiego improwizowanego wypruwania flaków. Założę się, że nasza panienka zna to miejsce. Ja już wiem, kim ona jest.
Nie zmuszajcie mnie!
Wrzasnęła Ciri, a w głosie jej zadygotała iście upiorna nuta.
Nie chcę. Rozumiecie? Nie chcę. Ty dziwko z piekła rodem.
Amarant zwinnie przeskoczył barierę, momentalnie okrążając arenę, by odwrócić uwagę Ciri od wskakującego z przeciwnej strony kołtuna. Za kołtunem barierę przesadził końska skóra.
Nieczysta gra!
Zaryczał czuły na czystość gier mały jak niziołek burmistrz Penekik, a wraz z nim ryczał tłum.
Trzech na nią idzie! Nieczysta gra!
Bonhart zaśmiał się. Markiza oblizała wargi i zaczęła mocniej przebierać nogami. Plan trójki był prosty. Przyprzeć cofającą się dziewczynę do bali, a potem dwóch blokuje, a trzeci zabija. Nic z tego nie wyszło. Z prostej przyczyny. Dziewczyna nie cofnęła się, lecz zaatakowała. Ślizgnęła się między nich baletowym piruetem, tak zwiewnie, że prawie nie znacząc piasku. Kołtuna uderzyła w przelocie, dokładnie tam, gdzie należało uderzyć. Tętnicę szyjną. Cięcie było tak lekkie, że nie straciła rytmu. Tanecznie wywinęła się w odwrotny zwód, tak szybko, że nie spadła na nią nawet kropla krwi buchającej z szyi kołtuna strumieniem długim niemal na sążeń. Amarant, który znalazł się za nią, chciał rąbnąć ją w kark, ale zdradziecki cios zadzwonił o błyskawiczną paradę wyrzuconej za plecy klingi. Ciri odwinęła się jak sprężyna, cięła oburącz, wzmacniając siłę ciosu ostrym skrętem bioder. Ciemna, gnomia klinga była jak brzytwa. Rozchlastała brzuch z sykiem i mlaśnięciem. Amarant zawył i runął na piach, zwijając się w kłębek. Końska skóra, doskakując, zadał dziewczynie sztych w gardło. Ona zaś wywinęła się w uniku, obróciła płynnie i krótko sieknęła go w środkiem klingi w twarz, rozwalając oko, nos, usta i podbródek. Widownia wrzeszczała, gwizdała, tupała i wyła. Markiza de Nemet-Uyvar włożyła obie dłonie między ściśnięte uda, oblizywała błyszczące wargi i śmiała się przepitym, nerwowym kontraltem. Nilfgaardzki rotmistrz rezerwy był blady jak welinowy papier.
Jakaś kobieta próbowała zasłonić oczy wyrywającemu się dzieciakowi. Siwy staruszek z pierwszego rzędu wymiotował gwałtownie i głośno, opuściwszy głowę między kolana. Końska skóra łkał, trzymając się za twarz. Spod palców lała się zmieszana ze śliną i śluzem posoka. Amarant tarzał się i kwiczał jak wieprz. Kołtun przestał drapać bale śliskie od krwi, posikującej z niego w takt skurczów serca.
Ratujta!
Wył Amarant, kurczowo przytrzymując wywalające się z brzucha wnętrzności.
Kamraty, ratujta!
Pluł i smarkał krwią końska skóra.
Zabij, zabij go!
Skandowała widownia, tupiąc do rytmu. Rzygającego staruszka zepchnięto z ławki i wykopano do galerii.
Brylanty przeciw orzechom! Rozległ się wśród rejwachu drwiący bas Bonarta, że nikt już nie odważy się wejść na arenę. Brylanty przeciw orzechom, Imbra! A co mi tam, nawet przeciw pustym orzechom!
Zabić!
Ryk, tupanie, klaskanie.
Zabić, zabić!
Mościa panno!
Zawrzasnął Windsor Imbra, gestami przywołując podkomendnych. Poranionych pozwól zabrać. Pozwól wejść na arenę i zabrać ich, nim się wykrwawią i pomrą. Bądźże ludzka, mościa panno!
Ludzka? Powtórzyła z wysiłkiem Ciri, czując, jak dopiero teraz zaczyna bić w nią adrenalina.
Opanowała się szybko serią wyuczonych oddechów. Wejdźcie i zabierzcie ich, powiedziała. Ale wejdźcie bez broni. Bądźcie i wy ludzcy, chociaż raz.
Nie!
Ryczał i skandował tłum.
Zabić, zabić!
Wy podłe bydlaki!
Ciri odwróciła się tanecznie, wiodąc wzrokiem po trybunach i ławkach.
Wy nikczemne świnie, wy kanalie, wy skurwysyny parszywe. Chcecie krwi? Chodźcie tu, zejdźcie, posmakujcie i powąchajcie. Wyliście, póki nie skrzepła. Bydlaki, wampiry!
Markiza jęknęła, zadygotała, przewróciła oczami i miękko przylgnęła do Bonharta, nie wyjmując rąk z pomiędzy ud. Bonhart skrzywił się i odsunął ją od siebie, wcale nie siląc się na delikatność. Tłum wył. Ktoś rzucił na arenę pogryzioną kiełbasę, ktoś inny but. Jeszcze ktoś cisnął ogórkiem, celując w Ciri. Rozsiekła ogórek uderzeniem miecza, wzbudzając jeszcze głośniejszy ryk. Windsor Imbra i jego ludzie podnieśli Amaranta i końską skórę. Amarant, gdy go ruszano, zaryczał. Końska skóra natomiast zemdlał. Kołtun i Stavro nie dawali już żadnych znaków życia. Ciri cofnęła się tak, by stać jak najdalej, jak tylko pozwalała arena. A ludzie Imbry też starali się trzymać od niej na dystans. Windsor Imbra stał nieruchomo. Czekał, aż wytaszczą rannych i zabitych. Patrzył na Ciri spod zmrużonych powiek, a dłoń miał na rękojeści miecza, którego mimo przyrzeczenia nie odpasał, wchodząc na arenę. Nie, ostrzegła, ledwo poruszając wargami. Nie zmuszaj mnie. Proszę. Imbra był blady. Tłum tupał, ryczał i wył.
Nie słuchaj jej!
Bonhart znowu przekrzyczał rejwach. Dobądź miecza, w przeciwnym razie pójdzie w świat, żeś tchórz i zasraniec.
Od Alby po Jarugę głośno będzie, że Windsor Imbra uciekł przed małoletnią dziewczyną, podkuliwszy ogon jak kundel.
Klinga Imbry na cal wysunęła się z pochwy. Nie, powiedziała Ciri. Wieża jaskółki. Taśma siódma, koniec ścieżki pierwszej.